Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś temat Rotmistrz Pilecki i niezłomni. Nasi goście, pani Urszula Rau, dyrektor Fundacji Wolne Dźwięki, współorganizator biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Witamy bardzo serdecznie.
Witam również.
I pan Jarosław Wróblewski, autor książek historycznych, biograficznych, tutaj konkretnie tej książki, o której też dziś trochę mówić będziemy, bo o samej postaci Rotmistrz. Barwna biografia Witolda Pileckiego. Pan Jarosław jest też pracownikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór. Trochę poświęciliśmy czasu, już po 18:10, niektórym można powiedzieć przestrzenią życia, bardzo interesująca, jak to, czy fascynująca, barwna postać. Mówiliśmy, że to i waleczny kawalerzysta, żołnierz, to kochający mąż, ojciec, pracowity ziemianin, który poczuwał się do odpowiedzialności za swoją rodzinę. To również żołnierz powstania warszawskiego, Muzeum Więzień Komunistycznej Katowni na Rakowieckiej. Tam właśnie jest to muzeum dzisiaj. Też, tak można by powiedzieć, urodzony konspirator, ale też ochotnik do KL Auschwitz. Myślę, że to jest też dla nas takie znaczące, jakim był człowiekiem. Jakie teraz karty próbowalibyśmy odkryć z życia rotmistrza Pileckiego, by też były takim motywem do tego, byśmy go i lepiej poznali, a też rozumieli te motywy jego życia, jego wyborów, jego decyzji, które nie były proste. I te życiowe decyzje, i te związane z walką z okupantem, jako konspirator, jako ten, który też prowadził ludzi do tego, by Polska odzyskała niepodległość, wolność. Pani Urszula.
No ja myślę, że możemy popatrzeć na Pileckiego od momentu początku II wojny światowej. To jest to tak naprawdę, z czego go najbardziej kojarzymy. I z jednej strony kojarzymy, z drugiej strony pewnie znamy jakieś wybrane fakty. Więc może warto się temu przyjrzeć i popatrzeć. Bo jak przyszedł do niego rozkaz 26 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, 1939 roku, że ma zmobilizować swoich żołnierzy i iść, bo się zaczyna wojna, no to tak zrobił, zostawił ten swój piękny, sielankowy dom, sukurcze i to całe swoje rodzinne życie. No i poszedł do tego, do czego był właściwie urodzony, no, urodzony żołnierz. No i ten początek nie był prosty.
Ale wcześniej pożegnał się z rodziną. Uważał, że za 2 tygodnie już się wojna skończy. No i też ciekawe, że pojechał też na grób. Wszystko wskazuje na to, że to był grób powstańców styczniowych, gdzie jakby nabrał takiego, ja wiem, ducha, siły, pokłonił im się, pomodlił. No, żeby walczyć. Ta wojna była przecież dużą niewiadomą. Wiedział, że czeka go kolejne wyzwanie w życiu i poszedł walczyć. My z Ulą, ale też myślę, że ojciec Grzegorz, który prowadzi tą audycję, my gdzieś fascynujemy się tą osobą Witolda Pileckiego i w sumie zapraszamy Państwa do tego spotkania z Witoldem Pileckim, ale chcielibyśmy, żeby on gdzieś trafił też do waszych serc. Że był to człowiek tak ważny dla polskiej historii i być może dla historii świata też, że my nie możemy o nim nie wiedzieć, nie możemy o nim nie myśleć. To jest ktoś, kto chcemy, żeby nas ciągle inspirował, że musimy odrobić tą lekcję i do tego właśnie też Państwa zachęcamy, żebyście poznawali Witolda Pileckiego, dlatego że był jednym z najodważniejszych ludzi II wojny światowej. I jak jego córka mi wielokrotnie mówiła, pamiętaj, mój tata jedyny na świecie poszedł na ochotnika do Auschwitz. I I to jest ważne. I ja uważam, że my jesteśmy, czekamy na Witolda Pileckiego. Wiemy, że profesor Szwagrzyk poszukiwał go na Łączce ze swymi pracownikami z Instytutu Pamięci Narodowej, z wolontariuszami. Byłem również na tej Łączce i widziałem, z jaką estymą są wyciągane te szczątki tych żołnierzy pomordowanych na Rakowieckiej strzałem w tył głowy. Wrócono, to było takie poczucie, że wracamy jak na pole bitwy po swoich braci. I nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak patetycznie, ale naprawdę czekam na Witolda Pileckiego, nie tylko ja, czekają na pewno jego dzieci, jego rodzina, dlatego, że to jest jakiś heros, bohater, tu można wymieniać takie przymiotniki, ale był to człowiek służby, człowiek, który wiele dał z siebie dla drugiego człowieka. Na pewno możemy jego naśladować, możemy się nim inspirować i zachęcam Państwa do tego, żeby nie odpuścić.
Dziękuję. Pan napisał książkę, z pewnością wiele faktów zbadanych, tak wchodząc do studia mówiliśmy, że może warto było więcej powiedzieć o tej decyzji właśnie związanej i z konspiracją, i z Auschwitz, to jak do tego doszło, to co związane z jego działalnością podczas II wojny światowej, no i później też no, niby wolna Polska, a jego spotkało więzienie i śmierć, do dzisiaj nie możemy odnaleźć jego szczątków.
Tak, tak jak Ula powiedziała o tym wybuchu wojny, gdzie Witold Pilecki trafia. No, jest to sytuacja dramatyczna, bo on z żołnierzami swoimi na koniach, kawalerzyści, w jakimś sensie elita też polskiej armii, bo żeby być ułanem, trzeba było mieć naprawdę predyspozycję, być człowiekiem odpornym na wiele. Ułani musieli walczyć na koniach i nam się to wydaje, no dobra, żołnierz na koniu, ale to trzeba było z tymi końmi przechodzić przez rzekę, trzeba było podczas pocisków umieć okiełznać takiego konia, walczyć szablą, walczyć bronią palną. To były ciężkie szkolenia. On to znosił, on lubił, można powiedzieć, wojaczkę. Był urodzonym żołnierzem. No i tutaj ci nasi żołnierze wydawali się silni, przygotowani do walki, a jednak, jak on opisuje, te naloty po prostu, te strzały z czołgów, z broni pancernej, które dziesiątkowały tych żołnierzy. Pobici, klęska. I taka, no w takiej rozsypce przebijamy się na Węgry, czy zostajemy w Polsce. On w ogóle chciał wrócić do Sukurcz, koło Lidy, dzisiejsza Białoruś, ale już nie dał rady. Myślał właśnie, że tam będzie czekała na niego rodzina. Nie był w stanie już się przebić, więc wrócił do majątku, do domu swojej żony w Ostrowie Mazowieckiej. Co ciekawe, to jest też mało znany wątek, że Witold Pilecki próbował montować oddział, coś na zasadzie, byśmy dzisiaj powiedzieli, majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala. Nie chciał kończyć tej walki, ale to już nie był ten czas. On też, myślę, nie znał dobrze tych terenów, nie był u siebie. I ci żołnierze jednak po naradzie zostali rozpuszczeni do domów. Ale chodzi mi o to, że on podejmował tą walkę partyzancką. I to, co wielokrotnie powtarzaliśmy, że Witold Pilecki był człowiekiem służby. I proszę zwrócić uwagę, że on był ochotnikiem nie tylko do Auschwitz, bo tak jakby tak go sytuujemy. to był człowiek, który był, poszedł do harcerstwa, też na ochotnika, walczył w wojnie z bolszewikami, walczył wcześniej w samoobronie wileńskiej. Czy ktoś do tego zmuszał? Nie. Szedł sam. Poszedł sam do, właśnie w czasie wojny, ruszył już z Warszawy. On zakończył walkę 17 października. I już po jakimś czasie przedostał się do Warszawy, żeby tam tworzyć kolejną konspirację. Tak jak mówił ojciec Grzegorz, był to urodzony konspirator. Tak mówimy o tej konspiracji, dlatego że ona została też niejako wymuszona. Bo tak naprawdę był urodzonym ziemianinem, rolnikiem, ojcem, mężem. Tu kwitł w II Rzeczpospolitej. Wojna na nim wymusiła jakieś jego kolejne talenty, które są dla nas tak, jakąś taką inspiracją może. Patrzymy na to z takim uznaniem. Ta wojna też zniszczyła, można powiedzieć, zamknęła coś w jego życiu, że już nigdy nie mógł wrócić do swojego ukochanego majątku w Sukurczach. Zginął podczas walki jego ukochany koń, klacz o imieniu Bajka. Zofia Pilecka nawet mi kiedyś powiedziała, że ta Bajka przyjęła całą serię na siebie pocisków, chroniąc Witolda Pileckiego. Taką, tak chyba mówiono w domu o tym. Więc Witold Pilecki zaczyna kolejny jakiś etap swojego życia, oddzielony od rodziny, ale wie, że trzeba walczyć, podejmuje to. No i z Janem Włodarkiewiczem tworzą, bo nie było wtedy jeszcze ani Związku Walki Zbrojnej, z czego wytworzyła się później Armia Krajowa, tworzą, skupiając się, skrzykując niejako z braćmi Dangelami, Tajną Armię Polską. Konspirację, która miała za zadanie, no właśnie, nie jesteśmy bierni wobec Niemców, wobec okupantów. Tworzymy jakieś zalążki żołnierzy w różnych miastach i to, co ważne, zbieramy broń. Szykujemy się po prostu do walki. I takim dla mnie przejmującym, jakoś działającym na moją wyobraźnię, to jest właśnie ta przysięga, którą Witold Pilecki podejmuje wraz z tymi kilkoma żołnierzami Tajnej Armii Polskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która mieści się przy ulicy Długiej, w jednej z bocznych kaplic. Ksiądz Jan Zieja, przyjaciel domu Jana Włodarkiewicza, który jest kapelanem, można powiedzieć, tej grupy, przyjmuje przysięgę. I też ciekawe, bo później pytałem się pana Adama Cyry, czy w Auschwitz Witold Pilecki, tworząc konspirację, czy były te osoby zaprzysiężane i faktycznie były zaprzysiężane, była treść przysięgi do tego Związku Organizacji Wojskowej, ale już nie znamy jej treści. Ale tą Tajnej Armii Polskiej znamy. Jak gdzieś ją postaram się przywołać. Ale chciałem jeszcze państwu, zanim do tego dojdziemy, pokazać pewien talent Witolda Pileckiego.
On talentów miał wiele.
Jakby talent poetycki. Nie sytuujemy go jako takiego jakby humanisty, romantyka, a taki był. Miał tą duszę romantyczną, wychowywał się w Wilnie, właśnie w mieście Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, wielu romantyków, chodził tymi zaułkami, ale chciałem przeczytać taki wpis do pamiętnika, który właśnie wpisał Danusi Wasilewskiej. To było 31 grudnia 1939 roku, córki najstarszej siostry swojej żony. I proszę posłuchać co Witold Pilecki, czego chciał nauczyć właśnie tą małą dziewczynkę. Miej serce, niech to, co bije w nas rytmicznie, nie będzie tylko mięśniem twoim. Niech w tobie tryska spontanicznie dobroci skarbów zdrojem. Żyj sercem, niech zanim jakiś zrobisz krok, serce twe ja słucha. Mniej ciała, nawet na plaży brak, więcej dobroci, ducha. Patrz w serce, gdy będziesz szukała przyjaznego człeka, niech cię nie zwiedzie próżność i blichtr ludzi. Z takim cię szczęściem nie minie i czeka, co sercem twoim twe serce obudzi. Nie szukaj szczęścia na odległym oceanie. Szczęście samo przyjdzie do cię na spotkanie i taki czar wokół rozprzędzie, bo szczęście wszędzie jest, a miłość umie mieszkać wszędzie. Taki wiersz właśnie Witolda Pileckiego tutaj mamy. A jeszcze chciałem właśnie państwu, przepraszam, bo muszę tutaj poszukać tą przysięgę, bo ona jest ważna. Więc wyobraźmy sobie, że jeszcze nie ma właśnie tej zorganizowanej konspiracji.
Ta przysięga kiedy była składana?
10 listopada 1939 roku. I brzmiała ona tak. To jest rota przysięgi żołnierzy Tajnej Armii Polskiej. Przyjmując za dewizę mego życia hasło Bóg, honor, ojczyzna, ślubując narodowi polskiemu bezgranicznie wierną i ofiarną służbę, oświadczam, że złożona w swoim czasie wobec Boga przysięga wojskowa obowiązuje mnie nadal w stosunku do obecnego i jedynie legalnego rządu generała Sikorskiego i do władz tajnej organizacji wojskowej Narodowej Armii Polskiej. Ona pierwotnie miała taką nazwę. Później została zmieniona na Tajną Armię Polską. Ale przysięga dalej brzmi. I zgodnie z tą przysięgą przyrzekam uroczyście słowem honoru zachować ścisłą karność i bezwzględne posłuszeństwo przełożonym organizacyjnym. Przestrzegać wiernie i ściśle powierzonych mi tajemnic organizacyjnych i nigdy na ten temat rozmów poza służbą z nikim nie prowadzić. Składając wszystkie swe siły dla dobra ojczyzny, wypełniać włożone na mnie obowiązki z całą sumiennością i ofiarnością, aż do chwili, gdy z mego przyrzeczenia zwolniony już będę. Tak mi dopomóż Bóg. Więc to była przysięga oficerów konspiracji, którzy chcieli walczyć dalej z Niemcami.
Dalsze losy?
Dalsze losy. No i tutaj Pilecki jakby od początku, mimo no ten początek września 1939 nie był prosty, był z tymi swoimi ułamnami trochę tak z miejsca w miejsce był przesuwany. Doszło do tego właśnie, założyli Tajną Armię Polską i tak naprawdę Pilecki od początku powiedziałem, że wiedział, że jest już na tyle ukształtowany i na tyle znał siebie. Tak mi się wydaje. Tak ja to odczytuję. Na tyle znał siebie, na tyle był jakby pewny tego, na ile jest już mocno ugruntowany jako żołnierz, że wiedział, że może wykonywać różne trudne naprawdę zadania. I w momencie, kiedy i w momencie, w którym pojawiło się hasło, że jest takie miejsce jak obóz w Auschwitz, tak naprawdę decyzje jakby tutaj były podejmowane, nie, może inaczej, nawet nie było na początku decyzji, nie było wiadomo w ogóle, co tam się dzieje. Tak naprawdę pierwsza intuicja, rozumiem, dowódców polskich była taka, że trzeba się dowiedzieć, tak, co tam się w ogóle dzieje.
Tam byli aresztowani dwaj koledzy i trzeba było sprawdzić, ich odszukać i zobaczyć właśnie, co Niemcy tam planują robić. I w sumie wyjazd tam był jakąś wielką niewiadomą.
My już teraz wiemy, jakby z perspektywy czasu wiemy, co tam się wydarzyło. Wiemy, jak było to trudne, ciężkie, jak nieludzkie, bestialskie, nazywane po prostu piekłem. Teraz to wiemy, ale Pilecki w momencie, kiedy decydował się na to, kiedy jego przełożeni powiedzieli, że potrzebny jest ktoś, kto na ochotnika pójdzie i sprawdzi, co się dzieje i zda potem relację, to Pilecki nie wiedział jeszcze, na co się pisze, ale wiedział, że ma taką siłę, żeby tego dokonać. No i czas, który spędził tak, patrząc na to jakby z lotu ptaka, czas, który spędził w Auschwitz ponad 2,5 roku, no to jest tak długi czas, absolutnie wystarczający, żeby złożyć tyle meldunków, ile złożył. No to pokazuje też, jaki był jego hart ducha. Miał się tam dostać na rozpoznanie, na to, żeby przekazać jakiekolwiek informacje dowódcom swoim, czym jest Auschwitz. No a wyszło z tego, można powiedzieć, dzieło niebywałe.
Tutaj pan Nowy w książce pisze o tych piątkach, ta organizacja w samym już obozie, prawda, te meldunki za drutu, o których pani Urszula wspomniała.
Ale chciałem jeszcze, zanim do tego dojdziemy, pokazać pewien właśnie taki realizm tej sytuacji. Wyobraźmy sobie, Witold Pilecki żyje w Warszawie, no, są łapanki, są różne wydarzenia, ale on jest oficerem, ma w sobie tą czujność.
To, że tak się wtrącę, ma żonę i dwoje dzieci.
Tak. I do jakiego miejsca przyjeżdża? I proszę posłuchać jego pierwszy kontakt właśnie po przyjeździe do tego niemieckiego obozu Auschwitz. Usiłowano uderzyć możliwie radykalnie, złamać nas psychicznie jak najszybciej. Zgiełk i jazgot głosów zbliżał się stopniowo. Nareszcie gwałtownie otwarto drzwi naszego wagonu. Oślepiły nas reflektory skierowane wewnętrze. Heraus, raus, raus. Padały wrzaski, kolby sesmanów na ramiona, plecy, głowy kolegów. Należało szybko znaleźć się na zewnątrz. Skoczyłem i wyjątkowo nie dostałem kolbą, stojąc w piątki, w środek kolumny. Większa zgraja sesmanów biła, kopała i robiła niesamowity wrzask. Na stojących na skrzydłach piątek rzucały się psy, szczute przez żołdaków. Oślepieni reflektorami, pchani, bici, kopani i szczuci psami, raptownie znaleźliśmy się w warunkach, w jakich wątpię, by ktoś z nas był kiedykolwiek. Słabsi byli oszołomieni, w tym stopniu, że naprawdę tworzyli kupę bezmyślną. Pędzono nas przed siebie, ku większej ilości skupionych świateł. W drodze kazano jednemu z nas biec do słupa, w bok od drogi i zaraz w ślad za nim puszczono serię z PM-a. Zabito. Wyciągnięto z szeregu 10 przygodnych kolegów i zastrzelono w marszu z pistoletów na skutek odpowiedzialności solidarnej za ucieczkę, którą zaaranżowali sami sesmani. Wszystkich 11 ciągnęło na rzemieniach uwiązanych do jednej nogi. Drażniono krwawymi trupami psy i szczuto je na nich. Wszystko to robiono pod akompaniamentem śmiechu i kpin. Zbliżyliśmy się do bramy umieszczonej w ogrodzeniu z drutów, na której widniał napis Arbeit macht frei. Później dopiero nauczyliśmy się go dobrze rozumieć. I to Witold Pilecki pisał w swoim raporcie. Wiemy, że był bity, że doświadczał cały czas tej walki o życie. Każdego dnia, zresztą nie tylko on, każda z osób, które tam były. I właśnie takie, o czym, bo to też chciałem podkreślić, to o czym rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, że dla mnie kluczem do zrozumienia tej postawy Witolda Pileckiego, dlaczego on był tak skuteczny, dlaczego potrafił stworzyć pod nosem Niemców organizację liczącą około 500 osób, może nawet więcej, ale tej liczby jesteśmy jakoś pewni, stworzyć organizację, która bardzo sobie pomagała. Pomagała też innym więźniom. Ale dlaczego był w stanie to zrobić? Bo nie był tam więźniem, bo był tam polskim żołnierzem. I tą organizację tworzył wśród polskich oficerów. I to jest ważne, że polski żołnierz w tym piekle wraz z innymi kolegami potrafił zachować się tak skutecznie. I zachęcam Państwa, i zawsze będę to wszędzie powtarzał, proszę przeczytać raport Witolda Pileckiego. Proszę zdobyć go, on jest w internecie, można go sobie ściągnąć, można go wysłuchać. Chodzi mi o to, że musimy to zrobić, jesteśmy to winni, to jest ważniejsze od mojej książki 100 razy. Raport Witolda Pileckiego. Jesteśmy to winni jemu za to, że poszedł tam na ochotnika. Należy przeczytać to, co napisał po wyjściu z tego piekła. Jakie to było miejsce. Bo wszystko to, co my czytamy o nim, to ten raport jest jakąś kwintesencją tej jego postawy. Jak zachować w piekle człowieczeństwo. Być może kiedyś będziemy w jakichś takich sytuacjach. Oby nie. Ale wyciągnijmy z tego lekcję również dla siebie. Bardzo Państwa do tego zachęcam i Państwa o to proszę.
Jest nawet dostępny, można powiedzieć, w internecie. Wystarczy wpisać tylko raport.
A może byśmy jakąś piosenkę?
Jaką? Jest taki zespół, pan nawet proponował, zespół Forteca, zespół historyczno-patriotyczny. Ochotnik?
Który serdecznie pozdrawiamy, tak.
Tam ci łąka wiosenna, las i łodzi na rzece, gdzie przez prawie 3 lata wyrywało się serce ku wolności w życiu, aby obok innych stanąć znowu do boju dla matki ojczyzny.
Zespół historyczny, historyczno-patriotyczny Forteca zagrał utwór Ochotnik. Dziś temat w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, rotmistrz Pilecki i Niezłomni. Nasi goście, pani Urszula Rau, dyrektor Fundacji Wolne Dźwięki, współorganizator biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym i pan Jarosław Wróblewski, autor książek historycznych, biograficznych, napisał ostatnią książkę, o której dziś też mówimy, rotmistrz i pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie na Rakowieckiej. Co dalej? Myślimy o obozie, o tym, że do niego się dostał, tyle czasu w nim spędził.
Tak, i był świadkiem dosyć niecodziennego wydarzenia, które miało miejsce 29 lipca 1941 roku. To jest ciekawe, że Witold Pilecki zginął mając 47 lat i ojciec Maksymilian Maria Kolbe też oddał życie mając 47 lat. I Witold Pilecki był podczas apelu świadkiem, kiedy Maksymilian Kolbe poszedł na ochotnika na śmierć. I jeżeli państwo pozwolą, to chciałem właśnie z jego raportu, z raportu Witolda przeczytać taki fragment. Jak to Witold Pilecki zapamiętał? Przed blok stojący w 10 szeregach, a z którego uciekł więzień, zjawiał się komendant obozu ze świtą i przechodząc przed szeregiem kiwał ręką na tego więźnia, który mu się spodobał lub może nie podobał. Szereg, przeglądnięty, robił 5 kroków naprzód marsz i świta szła przed szeregiem następnym. Były rzędy, z których wybierano paru lub nie brano nikogo. Najlepiej było, gdy ktoś odważnie patrzał w oczy śmierci. Tego przeważnie nie brano. Nie wszyscy wytrzymywali nerwowo i czasami któryś za plecami komisji przebiegał naprzód do szeregu już przejrzanego. Tego przeważnie właśnie zauważyli i wzięli na śmierć. Razu pewnego zdarzył się wypadek, że gdy wybrano młodego więźnia, z szeregów wystąpił staruszek, ksiądz, i poprosił komendanta obozu, by wybrał jego, a zwolnił tamtego młodego od kary. Moment był silny. Blok skamieniał z wrażenia. Komendant się zgodził. Ksiądz bohater poszedł na śmierć, a tamten więzień wrócił do szeregu. To jest właśnie to, to zdarzenie, które zapisało się właśnie w historii Kościoła, można powiedzieć. I wiemy, że ojciec Maksymilian został zabity zastrzykiem fenolu przez SS-mana, gdyż w tej celi nie umierał. Wiemy, że śpiewał z współwięźniami pieśni religijne, a został, można powiedzieć, dobity, pocieszał tych więźniów. Ale z ojcem Kolbem wiąże się jeszcze inna historia, innego więźnia, który miał bardzo niski numer, 77, i był przywieziony pierwszym transportem z Tarnowa. I to był bokser, Legii Warszawa, Tadeusz Pietrzykowski, a którego mówiono Teddy. I ten bokser przyjaźnił się z ojcem Kolbe, rozmawiał z nim, nawet dzielił się właśnie z tym zakonnikiem chlebem. I co jest w tym wszystkim ciekawe, że Teddy był, tak się sytuował we wspomnieniach i nie mamy powodu, żeby w to nie wierzyć, że był adiutantem Witolda Pileckiego w Auschwitz. Witold Pilecki o nim wspomina i wiemy, ja rozmawiałem z córką właśnie Teddy'ego, panią Eleonorą Szafran-Pietrzykowską, że Tadeusz Pietrzykowski miał na ścianie wypisane numery więźniów obozowych i pierwszy numer to był numer Witolda Pileckiego i że powiedziała, że tata zawsze bardzo dobrze mówił, bardzo dobrze wspominał właśnie Witolda Pileckiego, który jakoś zaznaczył się w jego życiu jako taka postać, bym powiedział nawet autorytet. Ale dlaczego o tym mówimy? W kinach jest film Mistrz, właśnie pokazujący postać tego boksera w Oświęcimiu. I to, co mnie jakoś zafascynowało w ogóle w tej postaci, bo Witold Pilecki, mam wrażenie, że przyciągał do siebie takich ludzi nietuzinkowych, a taką był Teddy, który toczył walki w obozie, walki bokserskie, co ciekawe. Niemcy chcieli mieć jakąś rozrywkę i organizowali ring, gdzie niemieccy żołnierze, dobrze odżywieni, w zupełnie innej kategorii wagowej, bili się właśnie z Teddym Pietrzykowskim. On miał taki atut, że był bardzo szybki i był mistrzem uników. I mimo, że był właśnie, byśmy powiedzieli, słabszy, tak by się wydawało, to pokonywał tych Niemców. Był właśnie w tej organizacji Witolda Pileckiego i za wygrane walki dostawał jedzenie, którym dzielił się właśnie ze swoimi kolegami, co jest też piękną postawą. I dla mnie zawsze zostanie w pamięci właśnie opis tych walk, właśnie które przytaczał Tadeusz Pietrzykowski, że ci Polacy skandowali, bo to po prostu jest dla mnie jakimś fenomenem, skandowali podczas tych walk właśnie w Auschwitz: bij Niemca, bij Niemca. I on wygrywał to. Pokonywał tych Niemców. On stoczył bodajże 60 walk. On został później przeniesiony do innego obozu. Niemcy postąpili wobec niego perfidnie, bo pod postacią, że chcą go wyleczyć, zakazili go tyfusem. I Witold Pilecki uratował mu życie w szpitalu. Po prostu za jego przyczyną Teddy został właśnie przetransportowany szybko do szpitala i uratowany. I myślę, że też właśnie Tadeusz Pietrzykowski to pamiętał mu. Ale chodzi mi o to, że te zwycięskie walki, one musiały dawać niesamowitą nadzieję tym więźniom. Tak upokarzanym, tak bitym, tak jakby to powiedzieć, niejako przed tych Niemców codziennie odczłowieczanych, że są tylko maszynami do pracy. Tam praca wyglądała, że tylko cały czas było raus, szybko, sznela, że cały czas w pośpiechu, w pędzie się pracuje. Tam nie było chwili na odpoczynek. Taki był system pracy z taczkami, z noszeniem jakichś, nie wiem, kamieni, głazów. Wszystko trzeba było robić w biegu. taka była specyfika pracy tam. Oczywiście za marne jedzenie i ciągłe gdzieś bicie, popychanie, szczucie psami. Takie były realia tego obozu. A Teddy Pietrzykowski pokonywał Niemców, wygrywał z nimi na ich oczach. I to jest dla mnie jakimś takim, nie wiem, też znakiem polskiego ducha, że nie wiem, ktoś ma, znajduje się, kto ma taki talent, nie? I uważam, że paradoksalnie to był jakby najpiękniejszy czas kariery, jeżeli tak można powiedzieć, Teddy'ego Pietrzykowskiego. On później uczył młode pokolenia boksu, był cenionym pedagogiem, ale to było dosyć ważne właśnie w jego karierze, jakby naznaczyło go. I też ciekawa historia, że właśnie Teddy, gdy był proces Witolda Pileckiego, to on stawał w jego obronie. Został napisany list przez kilkudziesięciu byłych więźniów, żeby Witolda Pileckiego wydobyć, jakby brać w obronę. Oni się wstawili. Nic to nie dało, niestety. Ale chodzi mi o to, ja mam bardzo po prostu taki osobiście wielki szacunek do tego człowieka, do Tadeusza Pietrzykowskiego. I uważam, że to też jest jakaś postać taka na swój sposób pomnikowa, że zdał ten egzamin właśnie w tym piekle.
Drodzy Państwo, myślę, że będzie okazja podejmować jeszcze kolejne wątki. Przypomnę, że dziś o rotmistrzu Pileckim, Niezłomnych, mówimy. Nasi goście, pani Urszula Rau, dyrektor Fundacji Wolne Dźwięki, współorganizator biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym i Jarosław Wróblewski, autor książek historycznych, biograficznych, książki m.in. o rotmistrzu Pileckim, pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zapraszam, zachęcam do rozmów. Dziś może też tak chcemy zapytać, kim jest dla Państwa rotmistrz Pilecki. Bardzo znany jest właśnie to, co przed chwileczką nasi goście też mówili, no, o tym, że poszedł jako ochotnik do obozu Kale Auschwitz. No ale właśnie, czy ten czy inny motyw jego życia, wydarzenia jego życia, jego postawa są dla nas ważne. Numery 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200, oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Prosimy też, aby wyłączyć swoje radio, jeżeli Państwo uzyskacie kontakt ze studiem, też prosimy o to, aby nam się przedstawić. Radio Maria, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Jesteśmy.
Halo. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Wspaniała audycja, oczywiście.
Panie imię?
Jest dla mnie wielkim bohaterem, wspaniałym człowiekiem, no wręcz nieprawdopodobna odwaga i bohaterstwo na każdym kroku, ale ja chciałabym jednocześnie zadać pewne pytanie pan autorowi książki nie znam, czy znalazła się tam pewna sprawa dotycząca tego, jak, w jaki sposób znalazł się rotmistrz Pilecki w więzieniu na Rakowieckiej. To chodzi mi o wątek z panem premierem Cyrankiewiczem. No, okazał się on strasznie podłym człowiekiem, pamiętamy. Pięść, która uderzy, będzie oderwana. Tak mówią kiedyś. Ale tu chodziło o to, że pan premier Cyrankiewicz wcześniej znalazł się też w Auschwitz i był tam tak, jak gdybym oddziałowym, przetrwał, dzięki sprytowi oczywiście, a potem miał wygłosić ponoć jakąś konferencję, wygłosić coś tam na tej konferencji dotyczące tego, jak to on był maltretowany w Auschwitz i co robił, a pan Pilecki no właśnie ponoć powiedział, no to ja powiem prawdę, no ale nie zdążył powiedzieć tej prawdy, bo został natychmiast aresztowany, jak ta wiadomość dotarła do pana Cyrankiewicza. A widziałam pana Cyrankiewicza kiedyś w Alei Róż. Rzeczywiście robił dobre wrażenie. No ale wiadomo, człowiek nieprawdopodobnie podły i z jego to inicjatywy Pilecki znalazł się na Rakowieckiej.
No właśnie pani zadała pytanie, czy rzeczywiście tak było. Spytamy pana Jarosława. A pani imię?
Moje? Tak. Joanna z Warszawy.
Dziękuję bardzo. Pani chce książkę, czy nie?
Słucham?
Pani chce książkę, czy płytę? Bo tak mamy trzy...
No, raczej wolałabym książkę.
Książkę, bo mamy...
Bo jestem starodawnej daty.
Starodawnej daty. Bo tak. Mamy trzy książki i mamy też dwie płyty audiobooka, więc dla pani książkę, tak?
Tak, Anna, poproszę, Warszawa. Jeśli to możliwe.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nasi goście, panie Jarosławie.
Dziękuję za to pytanie. Powiem pani tak, że nie ma żadnego takiego jakby potwierdzenia na papierze, że Cyrankiewicz był, przyłożył do tego rękę. W tym znaczeniu. Nie ma żadnego dowodu na coś takiego. I ma tutaj pani rację, że on nawet spotkał się, były pisane listy, spotkał się z rodziną Tomasza Serafińskiego, u którego ukrywał się Witold Pilecki po ucieczce. Nawet wiem, że funkcjonował pod tym nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Rozmawiałem o Cyrankiewiczu z historykiem z Auschwitz Adamem Cyrą, właśnie pytając go o to, który jakby bada Auschwitz od lat. I on właśnie utwierdził mnie w tym, że jakby nie ma tego śladu, nie natrafił na to. Była mowa o takim liście, który został od Cyrankiewicza ponoć odczytany na procesie, ale takiego listu nie ma w aktach. Ale jaki jest ślad? Właśnie to, co pani mówiła, to jest trochę bezpośredni głos Witolda Pileckiego i chciałem to przytoczyć, bo to jest mało znane, a zdarzyło się to, gdzie Witold Pilecki mówił o Cyrankiewiczu w więzieniu, a zdarzyło się to w celi. Otóż więźniarka Ruta Czaplińska, która była w celi przez ścianę z Witoldem Pileckim, a wiemy, że tam był język więzienny, to był tak zwane stukanie, czyli stukanie alfabetem Morsa, tak przekazywano sobie na Rakowieckiej, nie tylko tam, nie tylko na Rakowieckiej, jakby w tych więziennych warunkach informacje. I ta Ruta Czaplińska w swojej książce opisuje takie zdarzenie. Zmieniali się sąsiedzi. Gdzieś w lecie 1947 roku przyszedł Witold Pilecki. Wtedy nie wiedziałyśmy jeszcze o jego bohaterskiej przeszłości. Wiedziałam tylko od niego, że był kontuzjowany i źle słyszy. Kontuzjowany i źle słyszy, to znaczy, że Witold Pilecki był torturowany. I ona dalej wspomina. Dlatego stukał w ścianę drewnianą łyżką, a ja spinką do włosów. Uprzedziłam go, że w razie niebezpieczeństwa skrobi się w ścianę i urywa kontakt. Nasze rozmowy były bardziej wymianą bieżących informacji, natomiast zupełnie inne prowadził z sąsiadem siedzącym pod nim, Zbyszkiem Nowosadem. Przysłuchiwałam się tym rozmowom. Usłyszałam kiedyś rzecz najważniejszą, która mną do głębi wstrząsnęła. Witold powiedział do Zbyszka, że aby mieć atut do obrony, udostępnił swoje archiwum oświęcimskie, przebieg całej swojej działalności w obozie. I okazało się, że wszystko to przywłaszczył i przypisał sobie Cyrankiewicz. Pamiętam, jak wzburzony Witold, stan ducha doskonale uzewnętrzniał się w sposobie stukania, mówił, że przez to on musi zginąć. No właśnie. I to jest ten ślad. Gdzie to jest pytanie, czy właśnie Cyrankiewicz ma na rękach śmierć Witolda Pileckiego. Według Witolda Pileckiego, skąd miał też takie informacje, że Cyrankiewicz przywłaszczył sobie jego wspomnienia? No właśnie, to wie tylko Witold Pilecki. Wiemy, że zostały wydane bezpiece te zapiski Witolda Pileckiego. Być może Cyrankiewicz czytał je. Wiemy też, że przy śmierci Witolda Pileckiego przyjechały dwie osoby z Urzędu Bezpieczeństwa, towarzyszyły temu, nie? Co nie, mam wrażenie, nie było takie codzienne. Oddał życie. Cyrankiewicz, można powiedzieć, dożył swoich dni w chwale, tak jak pani powiedziała właśnie, mając taką raczej czarną legendę, jako człowieka, no, który nie cofnie się przed niczym, nie? Ale jak ta sytuacja wyglądała? Być może znajdziemy jeszcze jakieś dokumenty, jakieś archiwa. My na nie nie natrafiliśmy, ale to nie jest powiedziane, że jeszcze tego nie odkryjemy. Jest taka, jakby przez, można powiedzieć, przez lata była tak tłumaczono śmierć Witolda Pileckiego, nie, że stał za tym Cyrankiewicz, ale powtarzam, nie mamy na to jakby takich dowodów. Być może one zostały przez Cyrankiewicza też zniszczone. Nie?
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Warszawy. Ja się przedstawiam jako pseudonim Tereska, bo jest trzy co najmniej Teresy z Warszawy dzwonią, więc żeby tak trochę się odróżnić. Chciałabym pokontynuować króciutko ten wątek Cyrankiewicza. Ja oprócz swojego zawodu przyrodniczego całe lata pracowałam jako przewodnik. No w tej chwili mam przerwę, bo koronawirus. To taka dodatkowa działalność, że tak powiem. Wszyscy przewodnicy mają tą działalność jako dodatkową poza swoją główną zawodem. I na jednym z wykładów, a tam zapraszaliśmy osoby takie wiarygodne, właśnie ten wątek Cyrankiewicza wypłynął i te notatki czy wspomnienia, o których przed chwileczką autor mówił, nasz gość zaproszony, wspaniały, dziękuję za piękną prelekcję. Prawdopodobnie z tych notatek, trudno, żeby Cyrankiewicz zostawił świadectwo, że współuczestniczyłem w zamordowaniu albo doprowadziłem do zamordowania, do mordu politycznego na Pileckim. Z tego, co ja słyszałam na wykładzie, to Cyrankiewicz był w jednej z tych piątek zorganizowanych przez Pileckiego. Ta organizacja była tak doskonale zorganizowana, żeby w razie wpadki nie było tragedii, że ludzie się nawzajem nie znali. Pilecki albo był jedyną, albo jedną z niewielu osób, które znały szefów tych piątek. To było tak zrobione, że w razie spadki jednego organizacja mogła istnieć dalej. I Pilecki, z tego co słyszałam na wykładzie, miał się zorientować, że jakieś informacje przenikają, że ktoś sypie w tle śpiące jest zdrajca. Prawdopodobnie z tych szefów tych piątek. I sam zorganizował taką prowokację, że puścił informację, dokładnie wiedział, kto jest na tym zebraniu, I zorganizował to tak, że dokładnie wiedział, jak ta informacja właśnie przeszła do Niemców, kogo podejrzewać, albo już miał jako taką myśl, że być może jest to Cyrankiewicz, i to się potwierdziło. I jakiś czas zorientował się już, że po prostu pali się grunt pod nogami, i to było takim ostatnią kroplą, która dopełniła decyzję o ucieczce. Że po prostu cała organizacja może ulec destrukcji. To tyle, ile ja na ten temat wiem. Ciekawa jestem, czy
to miała być taka kwestia poboczna pani Tereso.
Też tak powiem znał. Teraz miałabym tak króciutko, wypunktowałam sobie, żeby się nie zaplątać i nie za długo mówić. Serafińscy to było nazwisko, pod którym dał się złapać Pilecki. I do Serafińskich to jest taki przysiółek Wiśnicza. Taka miejscowość piękna z zamkiem obronnym na południu Polski. I on tam przyjechał po ucieczce, tam był przechowywany, a ciekawostką jest to, że Serafińską z domu była żona Jana Matejki, który w rodzie swoim miał Niemców i Czechów, a był jednym z najbardziej patriotycznych Polaków. To taka ciekawostka, no, historyczno-przewodnicka. Teraz następny taki jakiś wniosek. Nie wiem, kogo należałoby zapłodnić, przepraszam bardzo, biologicznie mówię, tą myślą, żeby powstał, mamy cały szereg postaci wspaniałych wśród naszych wyklętych, w Armii Krajowej, a Pilecki był i 39 rok, i obrona, wojna obronna, i powstanie, no i później w zasadzie był też tym żołnierzem wyklętym. Łączył wszystko w sobie, jest jednym z najodważniejszych ludzi, tak został określony, II wojny światowej, żeby o nim powstał film. Za wszelką cenę. My z tej jednej złotówki już dwa wspaniałe filmy daliśmy radę wyprodukować i teraz bardzo, bardzo zachęcam. Rewelacyjny jest film o ojcu Chmielowskim. Ja już byłam 3 razy. Także no raczej radzę wszystkim, którzy chcą bardzo dobrze poznać, pójść 2 raz, bo wtedy się najkrótsze nawet sceny wtedy łączą, bo film nie jest wspaniały, ale jest tak nakręcony, nie tak ABCD do Z, tylko skacze się A, Z, D, D, coś i później to trzeba pięknie połączyć.
Pani Tereniu, dalej, bo jeszcze chcielibyśmy następnym dać głos.
To jest film o Pileckim. Apeluję do naszego wspaniałego autora dzisiejszego, no, żeby przemyśleć, kogo tutaj wziąć do jakiejś takiej grupy, która by inicjatywnie zadziałała.
Rozumiemy, pani Tereniu. Jeszcze coś?
Pieniędzy hollywoodzkich nie będziemy nigdy mieli. No,
pani
ale,
Tereniu?
I my jesteśmy to winni, nie tylko Pileckiemu, ale i wszystkim żołnierzom wyklętym, żołnierzom 39, powstańcom Powstania Warszawskiego, nawet nie wiem, czy nie Lwowskiego, i wszystkim, którzy walczyli w czasie wojny światowej, drugiej, z tymi dwoma brunatną i czarną zarazą. Teraz szybciutko patrzę.
Dziękuję. Pani Tereniu, pani chce książkę czy płytę?
A, jak najbardziej książkę.
Przepraszam,
mam pytanie. Tak. Czy na płycie jest, to jest taki audiobook książki?
Tak, jak najbardziej. Cała książka jest przeczytana przez aktora, profesjonalnego lektora, pana Michała Konarskiego.
I udźwiękowiona. Ja jestem technicznie zdolna.
Jeszcze raz?
Na czym się to odtwarza, ten audiobook, bo ja nie jestem zdolna technicznie.
To jest płyta MP3. Trzeba mieć odtwarzacz, do którego można włożyć płytę, która odtwarza.
Trochę tak, wolę książkę, bo ja się mogę zaplątać technicznie i mogę nie skorzystać. Mhm.
Dziękuję bardzo do tych kwestii, panie Jarosławie, panie Urszulo.
Ten wątek jeszcze Cyrankiewicza. Witold Pilecki nie spotkał się z Witoldem, z Cyrankiewiczem, dlatego że Cyrankiewicz przyjechał później. I jest tutaj właśnie tak się trochę posiłkuję tymi rozmowami z panem Adamem Cyrą, który jednak pokazywał Cyrankiewicza, że był dosyć taki aktywny w obozie pod względem też informowania, co tam się dzieje. On był człowiekiem PPS-u i nie ma tutaj, funkcjonuje właśnie takie wspomnienie, że gdzieś widziano go, jak rozmawiał z jakimś wyższym funkcjonariuszem w obozie, że być może wtedy zdradził, ale no nie wiem, ja wiem, mam tylko taką informację, że ktoś widział o Cyrankiewiczu generalnie wspominano go jakoś w tym więzieniu, znaczy w obozie źle, ale on jakąś tam pracę konspiracyjną wykonywał jednak i poprzez grypsy, które przenikały, czy informacje, wynika, że robił jakąś tam dobrą robotę. Więc tutaj jest to takie, jakby nie ma takiej jednoznacznej oceny, tak patrząc na to od takiej strony szkiełka i oka. No. Ja myślę, że no, po prostu na pewno Cyrankiewicz mógł zrobić więcej, żeby ocalić Witolda Pileckiego i myślę, że to jest jakaś, tak ja to traktuję, że to jest jakaś jego wina, że człowieka, który był w Oświęcimiu i wiedział, co to było za miejsce, że każdego z tych więźniów należałoby ratować. No on nie przyłożył do tego ręki, ale a co do filmu, no wiemy, że jakiś film powstaje o Witoldzie Pileckim, kiedy go zobaczymy, film fabularny. Nie wiem, też czekam, bo uważam, że to byłby film, który pokazałby zwłaszcza młodym ludziom, przybliżył tą postać. Nie wiem, no ja starałem się napisać o Witoldzie Pileckim jak najszerzej i jak najwięcej, podać wiadomości, zwłaszcza opierając się w dużej mierze na jego wspomnieniach. I ta książka jest przetykana gęsto wspomnieniami Witolda Pileckiego, jego sióstr Marii i Wandy, a także wspomnieniami dzieci czy jego podkomendnych. To jest bardziej takie świadectwo tych ludzi. Uważam, że przez to właśnie ciekawe, że nie ja się tam mądrzę i wysnuwam jakieś wnioski, tylko bardziej spajam różne głosy. I to jest właśnie takie autentyczne. Jest ten klimat tamtego czasu podany i o wiele rzeczy pytałem też dzieci, właśnie między innymi, co lubi Witold Pilecki jeść, jak się ubierał. Taki troszkę, jakby, żeby ta postać była taka pełna, ale nie chcę jakby tutaj w to tak wchodzić. Chciałem tylko przeczytać państwu taki fragment, który właśnie tak nawiązuje do tej kary, którą poniósł Witold Pilecki. To jest, ale to nie są jego słowa, tylko jest to fragment Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I tam jest taki, w tej książeczce, którą Witold Pilecki polecił czytać, taki fragment. Działał dla zbudowania i dla dobra innych, ile umiał i ile mógł, ale nie mógł zapobiec temu, że inni go sądzili i potępiali. Wszystko więc polecił Bogu, który wie wszystko, a sam cierpliwością i pokorą bronił się przed tymi, co źle o nim mówili. Zarzucali mu rzeczy kłamliwe i nieuzasadnione i z upodobaniem je rozsiewali. Czasem jednak publicznie odpowiadał, aby milczenia jego źle sobie nie tłumaczyli ludzie prości. I też chciałem jakby powiedzieć o rzeczy, która jest mało znana, a jest dosyć ważna, że w 80 roku, w maju, został wydany zapis cenzorski na Witolda Pileckiego. I to jest właśnie to, że to sierpień 80, czas Solidarności, czas tego pięknego zrywu, który otworzył wiele drzwi wcześniej zamkniętych wolnej myśli, wolnego słowa, chociaż na te 16 miesięcy, ale Witold Pilecki właśnie nie zafunkcjonował wtedy. I chcę Państwu powiedzieć, bo też robiłem tutaj takie swoje badanie, że o Witoldzie Pileckim, bo to było tak, że były o nim jakieś informacje, przebijały się, ale tylko dotyczyło to Auschwitz. Już dalej była tama i blokowano te informacje jakby dalsze, żeby ludzie się nie dowiedzieli, jak zginął ten bohaterski żołnierz. Były informacje, że przekazywał raport do Londynu, że był żołnierzem Armii Krajowej i na tym wiadomości o Witoldzie Pileckim się urywały. I on funkcjonował na emigracji w książkach wydawanych na Zachodzie, dotyczących zwłaszcza Oświęcimia, ale chcę wspomnieć o czymś ciekawym. Mianowicie rozmawiałem z profesorem Wiesławem Wysockim. I proszę sobie wyobrazić taką historię. On napisał książkę, która została wydana przez franciszkanów w Niepokalanowie, gdzie opisał, się złożył do druku, może tak, różne postacie, które były w obozach. I tam był Witold Pilecki, jedną z tych, to był 83 rok, jednym z tych bohaterów. I co zrobiła cenzura? Cenzura wyjęła cały rozdział, zakazała do druku o Witoldzie Pileckim. I jest we wstępie opisane, że ta książka zawiera historię Witolda Pileckiego, ale nie ma jej w tej książce. I co zrobił profesor Wysocki, badacz właśnie Oświęcimia, badacz II wojny światowej, znana postać? On zaczął o Witoldzie Pileckim opowiadać w kościołach. Miał prelekcje w kościołach Warszawy. I w jednej z tych prelekcji słuchał Stefan Melak. Zginął w katastrofie smoleńskiej. Człowiek wielki patriota, oddany bardzo sprawie jakby prawdy o Katyniu. I Stefan Melak zwrócił się do Wiesława Wysockiego z propozycją, że on wyda ten jego wykład w drugim obiegu. I faktycznie wyszła taka 16-stronicowa książeczka, broszurka Rotmistrz Witold Pilecki, wydana przez Wydawnictwo Polskie. Właśnie to było wydawnictwo Stefana Melaka. I można powiedzieć, że ta książeczka z 1984 roku, jest skan okładki tej książki, bo pan profesor Wysocki ofiarował mi jeden egzemplarz. Jest to pierwsza książka o Witoldzie Pileckim.
Na ostatniej stronie prawie, tak, 523.
I chcę też znalazłem znaczek, który został wydany w 1988 roku w drugim obiegu przez KPN, właśnie też z wizerunkiem Witolda Pileckiego. To jest taki portret z tego zdjęcia sygnalitycznego z obozu, gdzie on jest w pasiaku, że ta postać gdzieś w tej wolnej myśli, w tym wolnym słowie się przebijała. Oczywiście to nie były jakieś duże nakłady i to można powiedzieć śladowe, ale chcę oddać hołd właśnie ludziom Solidarności tutaj, że gdzieś tą prawdę próbowano przemycić. Wyszła też książka o tajnej armii polskiej i tam też jest o Witoldzie Pileckim. Później zobaczyłem, że wydane już, to był chyba pan o nazwisku Mierzejewski, o ile pamiętam, wydana już legalnie, nie miała tak szerokiej informacji o Pileckim, jak była właśnie opisana w drugim obiegu. Że gdzieś próbowano przemycić tą jego postać, informować. Znaczy ja uważam w ogóle, że Witold Pilecki ma w sobie to coś, co nie pozwala, że to jakoś idzie jakąś jakby niezależnie, że on nie daje o sobie zapomnieć. O to mi chodzi. I na ile zablokowano, a on się gdzieś próbował przebić. Znalazłem też taką krótki fragment o nim w książce Melchiora Wańkowicza, który pojechał do Stanów Zjednoczonych i stamtąd napisał taki reportaż. Jego tytuł był, tytuł tej książki, W pępku Ameryki. I tam są rozmowy właśnie z emigracją, gdzie był wspominany właśnie przez nich, bodajże przez Wincentego Gawrona, właśnie Pilecki, i rozmawiałem z córką później Witolda Pileckiego, że faktycznie pani Zofia mówiła, że jakieś 2 czy 3 razy spotkała się z Wańkowiczem, który ją pytał o tatę, ale Wańkowicz nie napisał jakiejś właśnie szerszej tutaj książki o Pileckim, chociaż miał talent właśnie i mógłby to zrobić. I dopiero te publikacje takie szersze właśnie pana profesora Wysockiego czy pana Adama Cyry zaczęły powstawać później, nie? Czyli już po 90 roku Jacka Pawłowicza, Krzysztofa Trackiego o młodości Witolda Pileckiego. Ta książka też została teraz wznowiona. Witold Pilecki funkcjonował w takiej przestrzeni pamięci. Ja tylko ciągle i będę naprawdę gdzieś państwa do tego motywował, że jest czas właśnie takiej tych długich wieczorów, żeby właśnie odłożyć te komórki na bok i zagłębić się w jego życie. Po prostu to on jest naprawdę, my tutaj fascynujemy się nim i musimy państwa tym jakoś zarazić, i myślę, że ta audycja gdzieś...
Żeby przeczytać książkę, nawet doby nie potrzeba. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię właśnie w sprawie pułkownika Pileckiego, bo
o nim
dowiedziałam się... Halina z Podkarpacia.
Dziękuję.
Dowiedziałam się o nim od syna właściwie, bo poszedł do szkoły imieniu Witolda Pileckiego. I właśnie dużo słyszałam właśnie od niego, i że był heroicznym Polakiem, że tak właśnie do obozu wszedł na ochotnika i w ogóle, i tak mnie to ujęło, że chciałabym coś więcej o nim wiedzieć, a tak naprawdę w internecie nie umiem szperać, także bardzo bym prosiła o książkę. A z drugiej strony znów znalazłam taki wiersz pana Colito z autorstwa Zbigniewa Herberta. Zachęcam do odsłuchania. Jest bardzo dobrze, oddaje to jego życie i tę jego postawę heroiczną wobec ojczyzny. I właściwie to, co dostał za nagrodę, za to, że tak właśnie tyle przeszedł i się męczył. Także to dziękuję. Z mojej
pani Halino, pani książkę czy audiobook?
Ja poproszę książkę.
Dziękuję. Ostatnia, trzecia książka dla pani Haliny z Podkarpacia. Proszę syna
bardzo
pozdrowić serdecznie.
Dziękuję ślicznie.
Słowo do pani Haliny? Czy zagramy?
Zagramy.
Zagramy właśnie zespół Forteca Romantyk.
zanim wrzesień złowrogi butem obcym kraj zdepcze. Ciesz się kłosem złocistym roztańczonym na wietrze. Nim się Polska upomni o odważne twe czyny, zachwyć się kroplą rosy na liściu koniczyny.
Zespół historyczno-patriotyczny Forteca i utwór Romantyk. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Roman ze Słupska.
Prosimy.
Ja chcę zapytać, babcia rotmistrza Witolda Pileckiego, tak pamiętam, że mieszkała jakby w Wilnie na ulicy Zarzeczy. Chciałbym wiedzieć, pod jakim numerem. Czy to jest prawda?
Tak.
Jesteśmy i spróbujemy tak, panu odpowiedzieć. Poprosimy pana Jarosława.
Tak, zgadza się. Zgadza tylko się pan Jarosław szuka tak.
Tak.
Pamięci, nie tylko numeru. Ale
mieszkała na Zarzeczu i nawet oglądałem ten
A
dom.
Dlaczego pan pyta, panie Romanie?
No bo ja pochodzę z Wilna, mieszkałem na Zarzeczu, tam mój dziadek urodził się, moja babcia, mama, no i teraz ja mieszkam w Polsce i dlatego mnie to interesuje. Ulica Zarzeczu to jest bardzo słynna ulica, tam dużo bardzo wielkich polskich znamienitości mieszkało.
Tak.
Panie Romanie, dla pana będzie mieli audiobook. Jakby pan nie skorzystał, to można dać któremuś wnukowi, co?
No mogę.
Zgadza się pan?
Zgadzam się.
Bardzo proszę. To jest, spróbujemy jeszcze w międzyczasie, może następny telefon weźmiemy, a mam nadzieję, że panu Jarkowi się uda znaleźć ten numer. Dobrze?
Dobrze, bardzo.
Wszystkiego dobrego, panie Romanie.
Nawzajem dziękuję wszystkim w radiu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Anna i od 31 lat mieszkam w północnych Włoszech. Dla mnie Witold Pilecki to jest bohater narodowy numer jeden, ponieważ to osoba, która nie tylko walczyła szablą, ale walczyła przede wszystkim z własnymi słabościami, ćwiczyła silną wolę i dbała o kondycję fizyczną. To był człowiek, który dużo myślał, mało mówił, a przede wszystkim działał. Był rzetelny, uczciwy, nieprzekupny i na wskroś religijny. I kierował się sumieniem i nigdy nie robił tego, co było niezgodne z katolicką nauką. Moja przygoda z Witoldem Pileckim zaczęła się w 2018 roku. Działając na niwie polonijnej, miałam okazję wziąć udział w 4 konferencjach poświęconych. I poznałam także osobiście autora włoskiej wersji biografii o rotmistrzu Pileckim pod tytułem Ochotnik, profesora Marco Patriciellego. I właśnie razem z profesorem brałam udział w spotkaniu z młodzieżą licealną w Opolu. Ja pełniłam rolę tłumacza. A na terenie obozu jenieckiego w Łombinowicach, gdzie Pilecki przebywał tylko 10 dni, to był październik 1944 roku, tuż po powstaniu warszawskim, przed transportem do Murnau, był te 10 dni. I żeby po prostu no uczcić, że tam był ten nasz wielki narodowy bohater, właśnie profesor Patriciellis został poproszony o zasadzenie drzewka ku pamięci rotmistrza. W tej uroczystości brał także syn Andrzej oraz prawnuk Krzysztof. No i oczywiście dyrektor Muzeum Jeńców z Opola. A co jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie pan profesor Patriciellis tutaj we Włoszech, w regionie Abruzja, dba bardzo o pamięć naszego wielkiego Polaka. Organizuje w styczniu, jak jest Dzień Pamięci związany właśnie z wyzwoleniem obozu Auschwitz, 27 stycznia, organizuje szereg spotkań z młodzieżą włoską, opowiada o Pileckim. I właśnie kilka lat temu w takiej małej miejscowości w Abruzji, Wikoli, miejskiemu skwerowi nadano imię Witolda Pileckiego. W ten sposób no i we Włoszech jest uczczony Witold Pilecki. Wiem, że obecnie są starania o to, aby w Porto San Giorgio, w takiej nadmorskiej miejscowości nad Adriatykiem, no też powstała czy tablica, czy jakiś skwer, czy ulica, żeby upamiętnić taki fakt historyczny, że właśnie w Porto San Giorgio w 1945 roku powstał raport Pileckiego, maszynopis, w którym on opisał to wszystko, co działo się w Oświęcimiu i po prostu to jest miejsce historyczne, bo po wyzwoleniu obozu w Murnau Witold Pilecki trafił do Włoch, do drugiego korpusu i właśnie tam w Porto San Giorgio spotkał się z generałem Andersem. No i właśnie tam no, ustalono, że żeby to, czego dokonał Witold, no nie przepadło. I wtedy on dyktował maszynistce, to chyba była Maria Szelongowska. To właśnie te kawałki tych raportów, które wysyłał poza druty w okupowanej Polsce. Także to było, to jest no miejsce, także no musimy dbać o pamięć Witolda, o pamięć wielkich Polaków w Europie, którzy się przewinęli i którzy weszli do historii. I właśnie Witold Pilecki został zaliczony do szóstki najodważniejszych ludzi z okresu II wojny światowej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani imię?
Anna.
Pani Anno, audiobook może być, co?
Może być, jak najbardziej.
Będzie. Bóg zapłać za to słowo. Myślę, że też ważne.
Tak.
Panie Jarosławie.
Tu dlatego pana, który dzwonił z prośbą o adres, więc Witold, babcia Witolda Pileckiego, Flawia, mieszkała na ulicy Zarzecze 7 w Wilnie. I też, a rodzina też mieszkała, przeprowadziła się też na ulicę Tatarską. Też tam mieszkał Witold Pilecki w Wilnie. Dziękuję pani za ten głos, jeśli chodzi o Włochy, bo też w zeszłym roku, w listopadzie, byliśmy w miejscowości z dyrektorem Muzeum Jackiem Pawłowiczem w miejscowości Forli, gdzie mieliśmy spotkania właśnie z uczniami, gdzie ja opowiadałem o panu rotmistrzu, a dyrektor o muzeum, o tym jakby o zbrodniach komunistycznych, jakie miały miejsce w Polsce. Też widziałem skupienie na tych twarzach tych młodych Włochów. Oni byli zainteresowani właśnie tą postacią Witolda Pileckiego i faktycznie Marco Patricelli wykonał tutaj niesamowitą pracę, że Włochy dowiedziały się o Witoldzie Pileckim. My zrobiliśmy też w miejscowości Imola, zasadziliśmy, tam jest taki pomnik generała Andersa, w takim kameralnym gronie właśnie został zasadzony dom Witolda, imienia Witolda Pileckiego, właśnie niedaleko tego pomnika, może powiedzieć przy nim. Właśnie, żeby też zaakcentować, że Witold Pilecki był tutaj, że jest też obecny gdzieś właśnie w świecie. Ale dziękuję pani, bo ja mam wrażenie, że Włosi też w jakiejś takiej płaszczyźnie, nie wiem, jakiejś wspólnoty z Polakami, że Witold Pilecki trafia właśnie do tego społeczeństwa. I też tak, jeżeli miałbym taki troszkę wątek międzynarodowy pokazać, to też było dla mnie bardzo ważne, że ta postać przebija się właśnie na Litwie. I nawet przez to, że Witold Pilecki został przez Parlament Europejski uznany za taką patrona walki z dwoma totalitaryzmami, to w Wilnie właśnie na tej ulicy na Zarzeczu, Zarzeczny, gdzie mieszkał, został dany mu hołd przez parlamentarzystów litewskich. I to jest ważne, bo Witold Pilecki walczył nieraz o Wilno, ale to też i ci Litwini to rozumieją, że walczył o polskie Wilno. Ale mają do niego szacunek właśnie za to, co zrobił dla, można powiedzieć, dla świata, dla ludzkości. Że ten Oświęcim to jest w ogóle jakiś taki, myślę, że punkt, jaki tak to odczytuję, jakiś, bo Witold Pilecki dla mnie miał w sobie coś z takiej postaci kryształowej. I świat zachwyca się taką postacią. To jest nie tylko właśnie my jesteśmy dumni, że on był Polakiem, ale niech, że był w ogóle taki człowiek, można powiedzieć, w historii II wojny światowej. I to jest ważne, że i też zachęcam państwa, żeby o nim wyszła książka Ochotnik Jacka Ferwedera, który gdzieś też w świecie tą pamięć kultywuje i rozpowszechnia. Ja tak jak mówiłem wcześniej, że starałem się pokazać jakby Witolda Pileckiego, właśnie jego polską duszę, taką romantyczną, tak jak była ta piosenka Romantyk. To był człowiek zakochany też, właśnie on jest taki uniwersalny i myślę, że każdy w nim znajdzie coś dla siebie, dlatego że to był też człowiek, którego fascynowała natura, który kochał naturę, który uczył dzieci niesamowitego szacunku do przyrody, do kwiatu, do każdego stworzenia, żeby szanować przyrodę, kochać ją, pielęgnować. miał w sobie właśnie taką miłość do stworzenia i starał się też pokazać to dzieciom. Na przykład taki napisał list do swojego syna Andrzeja, taki wierszem podczas okupacji, właśnie wychowując go, można powiedzieć, tak troszkę korespondencyjnie, bo nie mógł przy nim być. I tam była taka historia, że ten młody Andrzej jakby kijem tam gdzieś unicestwiał motyle, które jadły kapustę. I tata karcił go za to, mówiąc, jeżeli chcesz być taki rycerski, to znajdź sobie godnego siebie przeciwnika, a nie jakby walczysz z bezbronnym, walczysz ze słabszym. I to jest dosyć ciekawe podejście, że ktoś może machnąłby ręką, a on nie. On widział w tym pewien, jakby to określić, taki aspekt wychowawczy, żeby jeszcze tego syna próbować, nie wiem, nauczyć jakiejś sprawiedliwości. Tak to odczytuję. I właśnie to, o czym rozmawiamy, że jest ta wielowymiarowość tego człowieka, który wszystkie schematy, takie mam wrażenie, jakby przełamuje. Ziemianin, który kochał uprawiać ziemię i pisał jako swój zawód rolnik. Człowiek, który był żołnierzem, a z drugiej strony mam wrażenie, że nie chciał zabijać. Człowiek głębokiej wiary, ale nie ostentacyjnej, bardziej takiej skrytej i być może też przez to bardziej skutecznej. Człowiek romantyk, który pisze wiersze do tego stopnia, że w piekle komunistycznym, w katowni ubeckiej pisze do Józefa Różańskiego, który był tam panem Bogiem. Jeśli chodzi o zło, mówię to w takim znaczeniu, że był ważniejszy od naczelnika więzienia, że pisze do niego pismo w sposób wierszowany. Nie boi się tego, pokazuje jakieś swoje takie talenty w taki sposób jakby nieoczywisty. Wiemy, że kochał muzykę, grał na gitarze, grał na pianinie, właśnie pisał wiersze, pisał poematy, był człowiekiem wielu talentów. Chciał w ogóle zostać malarzem, chciał studiować na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Niestety sytuacja ekonomiczna nie pozwoliła na to, musiał wspierać swoją rodzinę, która była uboga, można powiedzieć, żyła w biedzie, a on czuł się za nią odpowiedzialny i wiele spraw jakby, które nakładał na niego czas, brał na swoje barki. Ale właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest człowiek, którego można w jakiś sposób zaszufladkować. Zobaczmy, ta Wigilia 1941 roku w Auschwitz, gdzie są osoby z PPS-u i ze Stronnictwa Narodowego, nawet z ONR-u. Wszyscy potrafili się połączyć, ściskać się, składając sobie życzenia, być wobec siebie osobami bliskimi, zjednoczonymi. I właśnie to jest ta siła Witolda Pileckiego, który potrafił budować wspólnotę w jakichś sytuacjach ekstremalnych. Dlaczego? Dlatego, że był osobą wiarygodną, był prawdziwy w tym. Był człowiekiem, do którego miano zaufanie, który wzbudzał, myślę, takie poczucie bezpieczeństwa. Przecież wyławiał jakoś tych współpracowników. Był dla nich osobą autentyczną.
Był człowiekiem, który miał w sobie kompas, można powiedzieć, taki niezmienny. On wiedział, w którą stronę iść, te sytuacje, w których się znajdował i początek wojny. Wigilia, trudne bardzo doświadczenie w obozie Auschwitz. ale potem różne inne zmiany, powstanie warszawskie. Potem jakby decyzja dowódców AK, tak, że kończymy walkę, że należy się ujawnić. I dalsze jakby losy jakby już tak w komunistycznej Polsce. On przez cały ten czas jakby wiedział, co trzeba robić, żeby walczyć dla tej Polski.
Właśnie miał jakieś takie światło. Też nie poruszaliśmy tego wątku, a wydaje mi się dosyć ważnym. To jest wątek męczenników komunizmu. Proszę zobaczyć, że właśnie tytuł tej audycji jest Witold Pilecki, niezłomni. Niezłomni nasi bohaterowie, żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia antykomunistycznego, którzy oddali życie za wolną Polskę, nie doczekawszy tej wolności. I czy ich postawa, czy ich ofiara nie powinna zostać, właśnie tak patrzę, doceniona w tej szerszej perspektywie wiary. Zobaczmy, niesamowita postać pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który pisze takie listy do swojej żony Jadwigi, którą nazywa Wisią, syna Andrzeja. Listy grypsy. Pisze je na bibułkach od papierosów, pisze je na pudełkach od zapałek, drobnym maczkiem, ale przepojone taką wiarą w Boga, w taką, że Polska odzyska niepodległość. To, że wiemy, o jaką sprawę walczymy, o co się bijemy. Że człowiek, który wie, że zginie, a z drugiej strony ma to przekonanie, że ta sprawa zwycięży. Co jest w ogóle dla mnie jakimś fenomenem jakiejś przenikliwości i poczucia życia w jakiejś prawdzie takiej na przekór wszystkiemu. Unicestwią mnie, ale wiem, że to ja wygrałem tą walkę. I to są postacie właśnie Łukasza Cieplińskiego, Witolda Pileckiego. Proszę zobaczyć, postać powieszonego jak ostatniego bandyty, takiego rzezimieszka, złodzieja, bo wieszano zawsze tych najgorszych od czasów średniowiecznych. Generał Nil, najwyższy stopniem oficer Wojska Polskiego, powieszony jak zbrodniarz niemiecki na Rakowieckiej. Osoby duchowne, czy jeszcze wracając, na przykład niespełna 18-letnia Danuta Siedzikówna, Inka, która została też rozstrzelana przez pluton egzekucyjny KBW w więzieniu na Kurkowej w Gdańsku. Ksiądz Rudolf Marszałek, zamordowany strzałem w tył głowy na Rakowieckiej, też jego ciało nie zostało odnalezione. Pochowany uroczyście w zeszłym roku w Krakowie ksiądz Władysław Gurgacz. IPN wydał, tu też zachęcam Państwa, bardzo ciekawą książkę dotyczącą jego refleksji. Tam są na przykład opisane rekolekcje, jakie prowadził w podziemiu dla żołnierzy. I to, co też postać też szczególnie jakoś mi bliska, o której wspominał w zapiskach więziennych prymas Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, ksiądz Antoni Baraniak, biskup Antoni Baraniak, jego osobisty sekretarz, który przeszedł straszne męczarnie i tortury w więzieniu na Rakowieckiej, przesłuchiwany ponad 145 razy. I to tak, chcę powiedzieć, że to był człowiek, który bo to było tak, że gdy podziemie niepodległościowe już się wykrwawiało, już nie miało tej siły oporu, to systemowo zaplanowano walkę z Kościołem. I co to miało znaczyć? Że miał być wielki proces prymasa Polski, nagłośniony propagandowo wykorzystany do walki z Kościołem, do zabrania Polakom, osłabienia tej wiary. I co się dzieje? Jest aresztowany prymas Wyszyński, który jedzie do tego pierwszego miejsca odosobnienia i jego sekretarz jest zabierany na Rakowiecką. I gdzie ciężko jest, jakby ciężko nad nim pracują śledczy, żeby wymusić na nim oskarżenia wobec prymasa. I co robi Baraniak? Baraniak to wszystko jakby niweczy. Baraniak podejmuje decyzję, że może oddać życie za Kościół. Mogą mnie tu zabić. I myślę, że podejmuje rekolekcję, ale przyjmuje świadomą decyzję właśnie, że mogę tutaj zginąć. I myślę, że to, że był tam krzyżowany niemal jak Pan Jezus, a on był drobny, takiej drobnej postury, ale to wszystko wytrzymuje. Wychodzi wrak człowieka, on wycieka informacja, że został zabity tam, chociaż jeszcze żyje, ale myślę, że już był w takim stanie, że komuniści bali się, że umrze, więc wysyłają go do takiego miejsca internowania w Marszałkach. To był taki ośrodek salezjański, gdzie zaczyna dochodzić do sił. Ale widzą, że ten plan upokorzenia, upodlenia prymasa Wyszyńskiego nie przynosi efektu. Baraniak wytrzymuje to wszystko. I też tutaj się właśnie zastanawiamy, czy biskup Baraniak nie powinien też być wynoszony na ołtarze. Na Rakowieckiej modlimy się zarówno za wszczęcie procesu beatyfikacyjnego biskupa Baraniaka, jak i za, i tam przeprowadzi ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, który przyjeżdża każdego 26 dnia miesiąca. I są msze też cykliczne prowadzone u nas przez kapelana muzeum, księdza Tomasza Trzaskę, którego poznałem podczas prac poszukiwawczych na Łączce, które prowadził profesor Szwagrzyk. I on został oficjalnie kapelanem naszego muzeum. Młody ksiądz, który głosi bardzo piękne kazania patriotyczne. I są właśnie te dwie msze w każdym miesiącu, gdzie właśnie ksiądz Tomek modli się za tych wszystkich, którzy ginęli, którzy walczyli i którzy byli dręczeni właśnie za niepodległą Polskę, za tych wszystkich naszych więzionych braci tam.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tomek z Dolnego Śląska. Ja się chciałem zapytać ojca, czy ta audycja będzie udostępniona na YouTubie, bo chciałem ją udostępnić znajomym.
Może pan ją odnaleźć na stronie Radia Maria.
Rozumiem.
radiomaria.pl i będą audycje, prawda? U góry jest taki pasaczek Radio Maria, Trwam, AKSIM. To klikamy na Radio Maria. Otwiera się następna strona, mamy audycję i mamy rozmowy niedokończone. I rozumiem. Będzie pierwsza część już jest, a druga część będzie jutro rano.
Okay,
po pierwszą mieliśmy po 18:15.
Dziękuję ojcu za informację. Gdyż chciałem się zapytać szanownych gości, interesuje mnie taka kwestia, skąd rotmistrz Pilecki czerpał siły w trudnych dla siebie momentach, gdy był w ekstremalnych sytuacjach.
Dziękuję.
Dziękuję.
Skąd czerpał siłę? Myślę, że...
Na pewno z wiary.
Z wiary, ale to był chłopak, który został też wychowany w domu patriotycznym i wiemy to właśnie z jego wspomnień i wspomnień jego siostry, że w tym domu czytana była trylogia. Wisiały w domu obrazy patriotyczne, czyli grafiki Artura Grottgera, które myślę, że na młodego chłopaka działały bardzo na wyobraźnię bracia wujkowie, można powiedzieć, Witolda Pileckiego i dziadek walczyli w powstaniu styczniowym, więc myślę, że miał w sobie to coś, że trzeba walczyć, że może przyjdzie na niego też taki czas, że Polak walczy. A no tak jak powiedziała właśnie Ula, no wiara, to o czym rozmawialiśmy też, że są takie słowa, starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. To były słowa, które powiedział na procesie, czyli można powiedzieć, chcę żyć tak, żebym był gotowy na śmierć, jak przyjdzie. I ja się zapytałem syna właśnie Witolda Pileckiego o ten cytat, bo wertując książeczkę Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, znalazłem ten cytat. To była książeczka z 1937 roku, to wydanie, wydane przez jezuitów w Krakowie. I zapytałem się, skąd, dlaczego akurat ten cytat? A Andrzej Pilecki powiedział, tata znał na wyrywki książeczkę Tomasza Kempis. Wielokrotnie ją cytował, jakby rzucał tymi cytatami. I myślę, że to jest to przekonanie. Proszę zobaczyć, to był oficer, to był żołnierz. Żołnierz ma tą gotowość do walki w trudnych warunkach. Jakby żołnierz nie pęka, on był twardym ułanem, takim, jak koledzy narzekali na przykład na ćwiczenia, były ciężkie ćwiczenia kawaleryjskie, to on sobie to chwalił. Jak myślę, że te wielogodzinne apele w Oświęcimiu, gdzie stanął w deszczu, w mrozie, gdzie po prostu wielu więźniów umierało, no bo to miało tak działać na wyniszczenie. Witold Pilecki wytrzymywał to, ale dlatego, że miał też silne ciało, dlatego, że dbał też o ciało. On był człowiekiem wysportowanym. Nawet pisząc książkę, szukałem, jakie sporty uprawiał, chcąc znaleźć, że na przykład grał w piłkę nożną, ale nie znalazłem takiej informacji. Być może organizował zawody piłkarskie, bo tam gdzieś były takie, że wydawało się, że w tym środowisku grano w piłkę, ale nie znalazłem imiennie, że był w jakiejś drużynie, ale na pewno kochał jeździć konno, kochał konie i nawet to było, bo też sprawdzałem to, ta rodzina nie miała samochodu, jeździła do kościoła bryczką, a z drugiej strony Witold Pilecki kochał fechtunek, czyli pojedynki na szable, na szpady, miał w domu, zapraszał swojego przyjaciela Aleksandra Żeligowskiego i razem się pojedynkowali. To syn pamięta właśnie, że przed domem w Sukurczach były takie pojedynki. Ja myślę, że był po prostu człowiekiem właśnie tak, jak Ula powiedziała, miał kompas, wiedział, co robić. Ja myślę, że miał jakieś takie światło.
Kompletny taki człowiek, tak? Jakby i
dobrze zorganizowany, człowiek, który jest właśnie osobą wiarygodną. Myślę, że w ogóle człowiek o dobrym sercu, że takie coś, no bo jak ściągać współpracowników? Musiał mieć w sobie tą charyzmę, która pociągała do niego ludzi, bo wiele osób pamiętało go jako człowieka bardzo wyjątkowego. Właśnie mówiłem o Tedym Pietrzykowskim, ale też Wincenty Gawron, że to był człowiek. W tej książce jest wywiad z Markiem Ostrowskim, którego Witold Pilecki jako wychowywał, bo ukrywał się w tym domu, że właśnie rady, które mu dawał jako chłopcu, żeby się nie bał, żeby myślał, żeby podejmował decyzje. Więc był takim, miał w sobie, myślę, że takiego lidera, który dobrze obserwuje, miał genialną pamięć, potrafił zapamiętywać wiele nazwisk. Wiemy, że na Żoliborzu uratował rodzinę żydowską przed takim szmalcownikiem żydowskiego pochodzenia, co ciekawe. I rozmawiałem właśnie z panem Jarosławem Abramow-Neverli o tej całej sytuacji. On to opisał w takiej książce Lwy mojego podwórka. I właśnie oni mają, ta rodzina ma taką jakby wdzięczność do Witolda Pileckiego, że uratował. Co ciekawe, że w tej rodzinie są dwie siostry zakonne, właśnie córki pana Jarosława, Barbara i Magdalena. Rozmawiałem z nimi, oni też zaprosili mnie kiedyś do muzeum, opowiadałem o, mieliśmy takie jakby doświadczenie właśnie w tej celi Witolda Pileckiego. Takie wzruszające, można powiedzieć, że oni jakoś oddawali mu tam hołd. Dlatego, że i ten człowiek na przykład nic nie zapisywał, nie? Rotmistrz. Wszystko zapamiętywał. Więc był takim człowiekiem, myślę, że jakiejś też ciężkiej pracy nad sobą, że tak to traktuję, że to trzeba mieć jakąś wielowymiarowość, ale też kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który w stanie wojennym się ukrywał, był drukarzem w Lublinie spotkań lubelskich i był dla mnie, czy jest dla mnie człowiekiem bardzo odważnym. I się go zapytałem, słuchaj, jak być człowiekiem odważnym? On mówi, to nie jest wlane, że jesteś takim, tylko podejmujesz kolejne próby w swoim życiu i to ci dodaje odwagi, że przechodzisz kolejną z tych prób. I to też myślę, że to jest właśnie ta praca nad sobą, nie? Że człowiek sobie stawia wymagania. Myślę, że Witold Pilecki no po prostu miał tak, to coś, że był takim człowiekiem, który nie bał się wyzwań.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię?
Jadwiga.
Bardzo proszę.
Ja jestem tak wdzięczna za ten program i pozdrawiam ojca prowadzącego i czcigodnego autora. I jestem bardzo wzruszona, czekałam długo na połączenie i chciałam nadmienić, że Pilecki, zapomniałam te nazwy.
Rotmistrz
Witold Pilecki to człowiek święty i tak zasługuje na tą świętość, na to wyniesienie nawet na ołtarze, bo poświęcił się dla drugiego, dla ludzi, w Oświęcimiu był i świat go nie chciał słuchać, a tyle istot mogło być ocalałych. No także świętość przemawia. I właśnie te wszystkie książki, te Kempis, to świadczą o tym, że pochodził z rodziny bardzo religijnej i nawiązuje tutaj do tej religijności. I stawiałbym na tą świętość, że tyle dobrego wniósł, no tyle dobrego uczy nas poprzez swoje życie. Oddał swoje życie tak, no trudno by było każdemu z nas oddać życie, a on tak się poświęcił. I dziękuję mu za to, że jest, że słyszymy o nim, że daje nam takie światło, jak mamy postępować, jak mamy żyć, że się poświęca dla drugiej osoby, nie patrząc co przyniesie los. Także bardzo dziękuję za ten program i za osobę Bieleckiego, że tak ukochał ojczyznę swoją i pochodził z rodziny religijnej, oddał swoje życie. Coś mogę powiedzieć, człowiek święty i naprawdę zasługuje na to, aby rozpocząć jakiś beatyfikacyjny to.
Proces. Taki kanoniczny, tak.
Tak.
Dziękuję pani Jadwigo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
odpowiadając naszej słuchaczce, ale może też tak wieńcząc nasze spotkanie, dzisiaj to są rozmowy niedokończone, jakimś mogą być impulsem do naszych przemyśleń, do naszych postaw. Pani Urszulo?
No jest to postać, do której warto wracać wiele razy, na wiele sposobów. Wiadomo, że cała historia jego życia jest warta poznania, a po takim poznaniu całej historii, początku i końca i tego, co po środku się działo, warto, myślę, potem wracać sobie do jakichś takich momentów, które są, które mogą być ważne. Są to lata młodzieńcze, czas młodzieńczy i harcerstwo, które też może być inspirujące. Czas jego takiego życia rodzinnego, które też jest bardzo istotne dla kształtowania na pewno jego jako osoby. No i potem czas wojny, który jest po prostu czasem tak no zapierającym dech po prostu, no bo te wydarzenia są tak, tak nieprawdopodobne i jego odwaga i jego determinacja. Myślę, że to na wielu, wielu momentach życia może jakby dodawać otuchy, może też jakby dawać taki drogowskazy, co czynić, co robić. To był człowiek, który był wolny we wszystkim tym, co robił. Niezależnie od okoliczności, to był człowiek po prostu wolności. I dlatego był niezłomny.
Dziękuję.
Tak,
panie Jarosław.
Jeszcze dwa słowa. Właśnie tak jak Ula powiedziała, że był wolny i w sumie proszę zobaczyć, że tyle lat żył, żył 47 lat. Wolny był w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Więcej lat zabrała mu wojna. Urodził się pod zaborem rosyjskim jeszcze. A mimo wszystko to, gdzie stawiane mu były różne wydarzenia, to temu wszystkiemu starał się sprostać w sposób jakby wyjątkowo skuteczny, że tak jak rozmawialiśmy, że najpiękniejszy jego czas to był właśnie czas, który przeżył wolności w tym majątku Sukurcze, który niestety to był dwór 400-letni, który komuniści zrównali z ziemią. Tam nie ma kamienia na kamieniu dziś. Jest po prostu pustka. Dwór, gdzie był staw, gdzie były całe aleje lipowe, ule, jakieś ziemianki, w których był lód w lecie, gdzie były rzeczy mrożone. Dzieci wspominają niesamowite miejsce, jak raj na ziemi. Nic nie zostało dziś. Totalnie nic. Syn jak pojechał, to znalazł jakieś gwoździe jako szczątki tego. Więc wszystko zrobiono, żeby pamięć o Witoldzie Pileckim unicestwić, zniszczyć, zakneblować na musta i to jest właśnie to, że możemy o nim mówić w takiej chwale, opowiadać o nim jako o człowieku wyjątkowym, jako o wyjątkowym Polaku i zachęcam Państwa do tego, że właśnie, żeby poznawać jego życie, żeby czytać o nim, dzielić się tymi informacjami, opowiadać innym o nim, dlatego, że on na to zasługuje i mam wrażenie, że on też w jakimś sensie dzięki temu żyje. Że my o nim pamiętamy, a on też pociąga za sobą jakby inne postacie. I to jest ważne, że on miał w sobie jakąś taką prawdziwość, bo proszę sobie nawet wyobrazić, dostał polecenie właśnie od swoich przełożonych właśnie w tej konspiracji powojennej, żeby rozmawiał z żołnierzami wyklętymi, żeby wychodzili z lasu. On się spotkał z Kazimierzem, z żołnierzami Kazimierza, uciekło mi to słowo, Huzara, przypomnę sobie. Skontaktował się z żołnierzami Huzara i oni powiedzieli, ale my nie mamy dokąd wracać, my się chronimy w lesie. I Witold Pilecki mimo że miał jakby polecenie, żeby ich z tego lasu wydobywać, całkowicie ich rozumiał. On miał w sobie właśnie to poczucie takiej empatii i zrozumienia się właśnie w takich dla ludzi w trudnych sytuacjach. Ja zachęcam Państwa, żeby o Witoldzie Pileckim pamiętać. Co mogę więcej powiedzieć? Cieszę się, że jest tyle inicjatyw, że jego pamięć żyje, wręcz kwitnie dziś, że wiele osób angażuje się właśnie w marsze, w tworzenie nazw placów, ulic, jakichś pomników żywych.
Tak. Kiedy następny bieg?
Bieg tropem wilczym.
6 marca, zapraszamy na 6 marca. W tym roku.
Gdzie jesteśmy?
Proszę szukać w swoich miejscowościach. To będzie w co najmniej 300 miejscach w Polsce się odbędzie, również na świecie. Więc proszę szukać jakiegoś najbliższego miejsca. To już jest tradycyjny, można powiedzieć, bieg. Po raz 10 w tym roku będzie się odbywał. Już się właściwie na stałe zapisał w takim kalendarzu corocznych wydarzeń sportowych, ale jedyny tak największy po prostu bieg pamięci, który się odbywa w Polsce.
Czyli ojcowie, matki z dziećmi jak najbardziej.
Absolutnie, jak najbardziej. Każdy, kto tylko chce, honorowy dystans na 1963 metry dla każdego do przejścia, do przebiegnięcia wedle sił, chęci, możliwości.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, Urszula Rau, dyrektor Fundacji Wolne Dźwięki, współorganizator biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz, barwna biografia Witolda Pileckiego. 3 pójdą do naszych słuchaczy, wcześniej też 3, no i 2 audiobooki. Bardzo dziękujemy. Pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej w Warszawie. Kiedy jest czynne muzeum? Kiedy można przyjść?
Od wtorku do piątku, później sobota, niedziela. Wszystko jest na stronie, na Facebooku. Trzeba się tylko zapisać wcześniej. Zwiedzenie jest bezpłatne i z przewodnikiem. Ale ja też dziękuję właśnie ojcu Grzegorzowi za to spotkanie, bo też ma Witolda Pileckiego w sercu. Dziękuję Państwu za te telefony, no, które też są dla nas ważne, bo widzimy, że Państwo też czujecie go, też go kochacie i chwała bohaterom.
I słowa Witolda Pileckiego mówi: starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci, aby mógł w godzinie śmierci bardziej się cieszyć niż lękać. Niech to też będzie motto dla nas. Bardzo dziękuję. To były rozmowy niedokończone. Temat Rotmistrz Pilecki i Niezłomni. Dziękuję Państwu za uwagę i telefony.